Nasze rozważania rozpoczniemy od epoki antyku. Czasami zdarza się, że ta sama epoka określana jest mianem starożytności. Niemniej niektórzy uważają, że określenie antyk powinno odnosić się wyłącznie do sztuki, kultury starożytnej Grecji, Rzymu oraz tego, co działo się w zakresie kultury judeo-chrześcijańskiej. Natomiast starożytność to jest pojęcie rozciągające się także na inne kultury, nie będące podstawą naszej kultury europejskiej. I ja rozpocznę dzisiaj moje rozważania od mówienia o Biblii. Biblii, czyli zbioru ksiąg, który został ukształtowany we wspólnocie judajskiej, chrześcijańskiej i przez obydwie te wspólnoty traktowany jest jako Pismo Święte, czyli Pismo objawione, takie, które powstało w wyniku Bożego natchnienia i dla osób wierzących będzie źródłem najważniejszych prawd oraz zasad moralnych. Biblię jednak na języku polskim omawiamy głównie jako źródło właściwie wartości humanistycznych i moralnych również, ale także jest to źródło literackie, źródło historyczne i oczywiście jest niewyczerpanym źródłem inspiracji, motywów czy też toposów. Samo słowo Biblia pochodzi z języka greckiego, z greckiego słowa biblios. No i rzecz jasna dotyczy to łodyg papirusa, ponieważ z tych łodyg sporządzano materiał i na nim spisywano różne teksty. Te zwoje tworzyły poszczególne księgi i tak powstaje Biblion, czyli księga. Biblia jest świętą księgą dla różnych wyznań. Może być tutaj mowa o Biblii żydowskiej, które to księgi spisano pomiędzy XII a II wiekiem przed naszą erą w języku hebrajskim i aramejskim, ale ta Biblia liczy 39 ksiąg. I Biblia chrześcijańska, którą właściwie bierzemy pod uwagę, a jest to Biblia złożona z Starego i Nowego Testamentu. Musicie pamiętać, że testament oznaczał wówczas przymierze. W Starym Testamencie mamy do czynienia z Biblią hebrajską uzupełnioną treściami, które spisano mniej więcej w okresie pomiędzy trzecim wiekiem przed naszą erą, a pierwszym wiekiem naszej ery i to jest bardzo duży zasób, bo 46 ksiąg. I Nowy Testament, który tak naprawdę wskazuje już na działalność Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy cztery Ewangelie, oczywiście listy apostolskie, dzieje apostolskie i Apokalipsę świętego Jana. Wszystko to tak naprawdę wchodzi w skład kanonu. A kanon to nic innego jak zbiór ksiąg, które uznaje Kościół za autentyczne i natchnione. Czy to oznacza, że istnieją księgi, które mogłyby wchodzić w skład Biblii, ale nie zostały uznane przez Kościół? Oczywiście, istnieją. Kanon utrwalił się mniej więcej w IV wieku naszej ery. No i oczywiście możemy też mówić o Biblii protestanckiej, która ma kanon starotestamentalny i pisma Nowego Testamentu. Ale tym się nie będziemy zajmować. Co się stało z pismami religijnymi, które powstały w czasach na przykład Jezusa, w kręgu kultury judajskiej, chrześcijańskiej, ale nie są kanonem? Nie są w tym składzie ksiąg uznanych za natchnione. Stanowią one tak zwane apokryfy, czyli uzupełnienie różnego rodzaju biblijnych wątków, ale czasami są to uzupełnienia, które Kościół uznawał za sprzeczne z przyjętymi powszechnie już pismami kanonicznymi. Całą Biblię dzielimy tak naprawdę na księgi, które wyróżniają się pod względem treści. Dzielimy je na księgi historyczne, księgi dydaktyczne, inaczej mądrościowe oraz księgi prorockie, czyli profetyczne. I to oczywiście dotyczy zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Przykładowo, jeżeli chodzi o Stary Testament, to wśród ksiąg historycznych wyróżniamy pięcioksiąg Mojżesza, oczywiście Księgę Kronik, Księgę Rut, Księgę Ezdrasza, Księgę Tobiasza, Księgę Judyty, Estery itd. Za księgi dydaktyczne uznano Księgę Hioba, Księgę Psalmów, Księgę Przysłów, Księgę Przypowieści, Księgę Kohaleta, Pieśni nad Pieśniami czy Mądrości. A księgi prorockie to na przykład Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Ezechiela, Daniela, Joela, Amosa itd. W Nowym Testamencie księgi historyczne to oczywiście Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Księgi dydaktyczne to głównie listy apostolskie, zaś do ksiąg proroczych zaliczamy, jak wiadomo, apokalipsę, czyli objawienie świętego Jana. W samej Biblii mamy bardzo dużo stylów, form i gatunków literackich. Na przykład pisząc w księgach historycznych, autorzy tychże ksiąg bardzo często stosowali gatunki z zakresu epiki, było dużo nowel, opowiadań, kronik czy zbiorów. Natomiast w zakresie literatury mądrościowej mamy bardzo często gatunki liryczne, takie jak psalm, pieśń czy hymn. Mamy również w Biblii coś takiego jak charakterystyczny sposób wypowiedzi, do którego przejdę później, określany jako styl biblijny. Wielkie znaczenie w historii miały konkretne tłumaczenia Biblii. Pierwszym, takim najważniejszym przykładem była Septuaginta, a więc Biblia, Stary Testament właściwie, przetłumaczona z języka hebrajskiego na język grecki i to się stało w III wieku przed naszą erą w Aleksandrii. Natomiast tłumaczyło tę Biblię 70 uczonych, stąd jej nazwa Septuaginta, czyli 70. Dla nas, w naszym kręgu kulturowym, bardzo ważny jest koniec wieku IV naszej ery. Wtedy to święty Hieronim przetłumaczył Biblię z języków hebrajskiego, greckiego na język łaciński. No i oczywiście tym samym stało się to podstawą późniejszych przykładów na języki narodowe. Jeśli chodzi o tłumaczenie na nasz język ojczysty, przede wszystkim na pewno uczycie się w szkole o przepisanej w zasadzie rękopiśmiennej Biblii Królowej Zofii z XV wieku, czy na przykład Biblii księdza Jakuba Wójka, którą wydano w całości w 1599 roku. W XX wieku mamy polskie przekłady Biblii, które już odwołują się do języków oryginalnych i tutaj najsłynniejsza jest Biblia Tysiąclecia z 1965 roku i chociażby Biblia Poznańska z 1975 roku. Jeśli chodzi o styl, w jakim napisane są księgi biblijne, mówimy bardzo często o takim specyficznym stylu, który czasami autorzy, poeci, pisarze naśladują, dokonują wtedy tak zwanej biblizacji, ponieważ styl ten charakteryzuje się bardzo specyficznym słownictwem i budową zdań. Bardzo często wszystkie zdania rozpoczynają się od spójników. Dochodzi tam do tak zwanej inwersji składniowej, kiedy czasownik pojawia się na końcu zdania. Zdania są wielokrotnie złożone. Mamy również w Biblii nagromadzenie zaimków oraz spójników. No i rzecz jasna, bardzo dużo powtórzeń oraz metafor. O jakich tekstach warto pamiętać? Pierwszy taki tekst biblijny, o którym na pewno pamiętacie, zaliczany zresztą do ksiąg historycznych, to Księga Genezis, czyli Księga Rodzaju. Jest to pierwsza księga w tak zwanym pięcioksiągu Mojżesza, czyli pierwsza księga Tory. Tradycyjnie dlatego tak się ją nazywa, że uważano, iż to Mojżesz jest jej autorem. W księdze tej mamy opisany początek świata, a więc dlatego Genezis, czyli źródło. Księga w całości ma 50 rozdziałów i ma tak naprawdę dwie części. W tej pierwszej części dowiadujemy się, skąd się wzięli ludzie, jaki był w ogóle początek ludzkości, skąd wziął się grzech, a druga część dotyczy losu tak zwanych patriarchów, a więc na przykład Abrahama czy Józefa. No i rzecz jasna, w tej drugiej części możecie dowiedzieć się o przymierzu Mojżesza z Bogiem. Chyba tym najpopularniejszym fragmentem Księgi Genezis jest opis pojawienia się pierwszego człowieka, stworzenia świata, czy właśnie upadku pierwszych ludzi. Z punktu widzenia jednak nauki do matury na przykład, czy do jakiegoś egzaminu, ważniejszą w tym kontekście wydaje się znajomość Księgi Hioba. Księgi, która jest związana z teodyceą, a więc taką próbą wytłumaczenia, skąd się bierze zło, w sytuacji, w której uczymy się, że Bóg jest samym dobrem i miłością. Ale księga ta opisuje postać człowieka, który de facto nigdy nie istniał, nigdy nie żył, a ma za zadanie odpowiedzieć właśnie na to pytanie brzmiące po łacinie unde malum, czyli skąd tak naprawdę jest to zło. Temat cierpienia może dzisiaj już nie jest takim tematem nośnym, ciekawym. Przecież żyjemy w czasach, w których nie jest to zjawisko, jakiego nie można uleczyć. Są szpitale, są lekarze, są różnego rodzaju terapie. Niemniej księga ta jest księgą zaliczaną do tak zwanych mądrościowych, czyli dydaktycznych, a więc ma nas o czymś pouczyć. Księga Hioba powstała prawdopodobnie pomiędzy V a III wiekiem przed naszą erą w języku hebrajskim, a sposób zapisu tej księgi świadczy o tym, że nie była pisana jedną ręką, miała kilku autorów. Mamy bowiem i fragmenty napisane prozą, i fragmenty napisane w sposób poetycki. Księga ta opowiada o człowieku, który posiadał wszystko. Był też bardzo pobożny, ale padł ofiarą takiego zakładu Boga z szatanem. Szatan bowiem twierdził, że gdyby pozbawić Hioba wszystkiego, przestanie być taki pobożny. I rzeczywiście wskutek tego zakładu Hiob traci dobytek, swój majątek, traci rodzinę, swoje dzieci, a potem też traci tak naprawdę żonę i przyjaciół, którzy uważają zgodnie z ówczesnym sposobem myślenia, że takie straszliwe cierpienia mogą spotkać wyłącznie grzesznika. Hiob jednak nie poddaje się, zarzuca Bogu, że go oszukał. Oczywiście ma do Boga pretensje, ale nie traci wiary. I to jest najważniejsze, ponieważ cierpiący już na straszliwą chorobę Hiob, porzucony przez wszystkich, może być w sytuacji, w której mógłby powiedzieć, że chyba Boga nie ma, że dlaczego takiego zła doświadcza, że to jest powód, żeby się od tego Boga odwrócić, a jednak Hiob się nie odwraca. Czy otrzymuje odpowiedź na pytanie, skąd wzięło się cierpienie? Nie. W ostatecznym rozrachunku, kiedy wreszcie Bóg postanawia odpowiedzieć Hiobowi, wyraźnie zaznacza, że jest on tylko człowiekiem, dlatego też nie zrozumie całości boskiego planu. Nie zrozumie powodu, dla którego musi cierpieć, bo to przekracza ludzkie rozumowanie. Nie zostaje mu więc nic innego, jak tylko zaufać Bogu i pozostać mu wiernym. Inną księgą, na którą należy zwracać uwagę, jest Księga Koheleta. Sama ta księga powstała około III wieku przed naszą erą i bardzo często określana jest mianem traktatu filozoficznego. Kohelet nie jest imieniem, Kohelet jest nazwą mędrca, człowieka doświadczonego i ta księga również, podobnie jak Księga Hioba, jest księgą dydaktyczną. Na dobrą sprawę rozważa ona sens ludzkiego życia, a chyba to, co najbardziej jest z niej zapamiętywalne, to słynne już słowa marność nad marnościami i wszystko to marność. Czego to tak naprawdę dotyczy? Otóż refleksja ta jest związana z takim przekonaniem, że posiadanie rzeczy materialnych, gonienie ze własnymi pragnieniami nigdy nie będzie przyczyną szczęścia. Należy się bowiem pogodzić z tym prostym faktem, że wszystko przemija. A rzeczy materialne, które zdobywamy, jakieś zaszczyty, zasługi, to wszystko jest nietrwałe. Żeby cieszyć się życiem, należy ufać Bogu i z radością wypełniać swoje zadania, powierzone zadania i mieć cały czas na myśli, że wszystko przemija, także to, co dobre i to, co złe. Omawiamy też pieśń nad pieśniami, jednak należy pamiętać, że przez pewien okres ta część Biblii przez niektórych była uważana za zbyt dosłowną, a wręcz powiedziałabym taką, no cóż, gorszącą. Tak naprawdę jest to księga mądrościowa. Niedokładnie jesteśmy w stanie określić, kiedy powstała, nie znamy także autora. I była tak na dobrą sprawę zbiorem pieśni weselnych, które wykonywano właśnie w czasach starożytnych podczas ślubów. Cała pieśń nad pieśniami, czyli pieśń najdoskonalsza, to 6 cząstek, w których mamy do czynienia z dialogiem oblubieńca i oblubienicy i to wszystko jest komentowane przez chór. To, co w tej pieśni jest zasadniczo bardzo wyraźne, to nazywanie emocji, które są wyrażane przez bohaterów. A są one wyrażane w sposób, który może dzisiaj nawet nas bawi, czy jest nam zupełnie obcy, ponieważ mamy bardzo dużo porównań i odwołań do zjawisk natury, do zjawisk ze świata roślin i zwierząt. Pieśń nad pieśniami to głównie tak na takim dosłownym etapie pieśń poruszająca temat wielkiej miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną. Oczywiście tej miłości towarzyszą różne perypetie. Oni się rozstają, potem się szukają, tęsknią za sobą, cieszą się z ponownego spotkania. W sposób, w jaki ze sobą rozmawiają, jest wyjątkowo zmysłowy, zmetaforyzowany, bezpośredni. W gruncie rzeczy nie ma tutaj mowy o Bogu, czy o Kościele, czy o kapłaństwie, o czymkolwiek. Niemniej włączono tę księgę do kanonu. Dlaczego? Ponieważ uznano, że jest natchniona przez Boga, a jej tajemnica polega na alegorii. Oblubieńcem i oblubienicą są Bóg i naród wybrany, albo Jezus Chrystus i Kościół. Niemniej warto o tym pamiętać, że jest to utwór niezwykle piękny także pod względem lirycznym. Ale Myśląc o niej, myślmy głównie o pieśni interpretowanej alegorycznie, a więc miłość Boga, Jezusa do narodu, do kościoła czy do duszy ludzkiej. Kolejną księgą, o której należy pamiętać, jest z pewnością biblijna Księga Psalmów. Księga Psalmów jest o tyle ciekawa, że pokazuje relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem i w dużej mierze człowiek zawierza Bogu, ponieważ jeżeli jest Bogu wierny, Bóg odpowiada tym samym. Psalm jest zasadniczo pieśnią o modlitewnym charakterze. Adresatem jest Bóg, a sama nazwa pochodzi od greckiego słowa psalmos, czyli to jest słowo oznaczające coś, jakąś pieśń, utwór wykonywany z akompaniamentem psalterionu, takiego specjalnego instrumentu. Jest to również księga dydaktyczna. Powstała pomiędzy XI a III wiekiem przed naszą erą. W języku hebrajskim spisano 150 psalmów. Tradycja przez długi czas mówiła, że autorem psalmów jest król Dawid. Niemniej, jak się później okazało w trakcie badań, twórców było wielu, zaś Dawidowi można przypisać około 70 z tychże psalmów. Psalmy dzielą się na mądrościowe, pochwalne, dziękczynne, błagalne. Są też inne podziały, ale myślę, że te cztery najważniejsze można zapamiętać. Psalmy dydaktyczne oczywiście pouczają człowieka i ostrzegają przed grzechem, na przykład psalm 15. Psalmy pochwalne wielbią potęgę, dobroć Boga. Psalmy dziękczynne wyrażają wdzięczność, a błagalne, czyli lamentacyjne, zawierają prośby. Jak już wcześniej wspomniałam, psalmy są gatunkiem, który jest niezwykle muzyczny, przeznaczony do śpiewania. Wykonujemy psalmy dzisiaj w trakcie liturgii, ale żeby to był utwór nadający się do śpiewu, to musi być odpowiednio zbudowany. I taką zasadą rządzącą budową psalmu jest paralelizm, czyli powtarzanie zdań, które mają podobną budowę lub podobne znaczenie. I rzeczywiście psalmy są w ten sposób zbudowane, że pierwsza część tych psalmów zawiera jakąś myśl główną, druga część to tę myśl powtarza bądź uzupełnia. No i oczywiście, jeśli chodzi o Biblię, to chyba każdy kojarzy apokalipsę, a więc języka greckiego apokalipsis, objawienie czy odsłonięcie. Samo słowo apokalipsa ma dziś trojakie znaczenie. Nie tylko odnosi się do Księgi Nowego Testamentu, ale jest także wyobrażeniem jakiejś wielkiej katastrofy, czy też końca świata przepowiedzianego w Biblii, lub też tak naprawdę pisana małą literą odnosi się do utworu podejmującego w ogóle temat końca świata. Jest to ostatnia księga Nowego Testamentu, objawienie świętego Jana. Najprawdopodobniej powstała pomiędzy 54 a 68 rokiem naszej ery, bądź troszkę później. I oczywiście przypisuje się apokalipsę świętemu Janowi Ewangeliście, którego zesłano na wyspę Patmos w czasie, gdy prześladowano chrześcijan. Niemniej dzisiejsze badania, ponownie tak jak w przypadku Księgi Psalmów, potwierdzają, że jest więcej niż jeden autor apokalipsy. Być może było tak, że jego uczniowie świętego Jana, później spisywali różnego rodzaju wizje swojego mistrza. W pierwszej części apokalipsy mamy objawienie Chrystusa i jest ono skierowane do siedmiu kościołów w Azji Mniejszej. Natomiast w drugiej części apokalipsy objawienie mówi o całym świecie. Mamy więc tam już słynne i symboliczne obrazy otwarcia pieczęci, wizje siedmiu trąb, siedmiu plag itd., itd. Mamy również mowę o ostatecznym sądzie Bożym, po którym nastąpi zniszczenie zła. Mówi się więc o tym, że apokalipsa, przedstawiając obraz końca świata, zwiastuje nadejście Chrystusa ponowne, zwane paruzją, oraz powstanie nowego Jeruzalem. Apokalipsa napisana jest w sposób bardzo tajemniczy, pełen obrazowania, ma bogatą symbolikę i dlatego wychodzi że na to, że jest to wyjątkowo niejasna i tajemnicza księga, którą się interpretuje na wiele, wiele sposobów. W jaki sposób interpretuje się apokalipsę? Otóż niektórzy uważają, że apokalipsa przedstawia kolejne dzieje ludzkości aż do końca świata. Niemniej tutaj w tego rodzaju tezie jest najwięcej błędów, ponieważ każda epoka przewiduje koniec świata na konkretną datę. W gruncie rzeczy ja sama, żyjąc już tyle lat na świecie, ile żyję, przeżyłam chyba 6 czy 7 zapowiedzi końca świata. Druga teza oczywiście to interpretacja apokalipsy w całości jako zapowiedzi tego, co dopiero się stanie, czyli taka futurystyczna, powiedziałabym. A trzecia wersja, i chyba ta najbardziej, powiedziałabym, racjonalna, odnosi się do historii współczesnej świętemu Janowi, a więc symbolicznie przedstawia to, co stało się w czasach, kiedy jeszcze żył. Oczywiście, ponieważ jest to wyjątkowo tajemnicza księga, to trudno jest wskazać jedno właściwe wytłumaczenie, jedną właściwą interpretację. Niemniej warto się nad tym zastanowić. Sama Apokalipsa jest pełna symboli, a zatem mamy tu na przykład symbolikę czterech jeźdźców Apokalipsy i nawet barwy konkretnych koni, ognia czy powiedzmy maści takiego koloru, powiedziałabym, sino-białego, a więc oznaczającego śmierć. Mamy symbolikę liczb. Przykładowo pełnię i doskonałość symbolizuje siódemka. Jej przeciwieństwem jest szóstka. Cierpienie symbolizuje 3,5. Czwórka symbolizuje 4 strony świata. 12 to symbol Izraela. 1000 to symbol ogromnej ilości. A zatem, moi drodzy, tych symboli Apokalipsy jest bardzo dużo i one nawet dzisiaj są bardzo szczegółowo interpretowane. Reasumując, Biblia jest dzisiaj jednym z dwóch źródeł kultury europejskiej, ale również księgą natchnioną, księgą świętą dla religii judajskiej i chrześcijańskich odłamów religii, a zatem należy do sfery sakrum. Przyjęliśmy oczywiście taki podział Biblii, o którym mówiłam, a więc na Stary i Nowy Testament. Jeśli chodzi o Stary Testament, to tutaj oczywiście musimy pamiętać o Księdze Rodzaju, która mówi o początku człowieka, o podziale na dobro i zło, o przeznaczeniu człowieka, o księgach historycznych, księgach dydaktycznych i prorockich. Na przykład księgi dydaktyczne to księga Koheleta czy księga Hioba, a prorocze to na przykład księga Izajasza czy księga Daniela. W Nowym Testamencie pamiętamy o Ewangeliach, które przedstawiają nie tylko dzieje Jezusa, ale także jego nauczanie i historię męki w celu odkupienia świata. Musimy pamiętać o listach apostolskich, o dziejach apostolskich, czy chociażby właśnie o Apokalipsie świętego Jana, która mówi o zagładzie świata, sądzie ostatecznym i o Nowym Jeruzalem. Biblia pełni trojaką funkcję. Po pierwsze, funkcję sakralną, a więc jest Pismem Świętym. Po drugie, jest źródłem wiedzy, informacji, a więc tutaj mamy funkcję poznawczą. I oczywiście funkcja kulturotwórcza, bo tak jak mówiłam na samym początku, jest to źródło niewyczerpanych treści, jeżeli chodzi o motywy, wątki czy gatunki literackie. Jeśli chodzi o same gatunki, to w Biblii możemy wyróżnić chociażby pieśń, hymn, psalm, przypowieść, dialog, kazanie i list. Styl Biblii jest bardzo charakterystyczny, poważny, często zawierający przestawny szyk zdania, liczne powtórzenia, paralelizmy składniowe czy słownictwo archaiczne. W Biblii również jest bardzo dużo symboli, nie tylko w Apokalipsie, bo przecież na pewno kojarzycie zakazany owoc, Arkę Przymierza, symbolikę baranka, krzyża, czy chociażby siedmiu trąb. Ale również mamy w Biblii uniwersalne postawy czy motywy. Każdy przecież kojarzy bratobójcę Kaina, cierpiącego bez winy Hioba, cierpiącą matkę, czyli Matkę Bożą, zdrajcę Judasza, a także motywy takie jak marność, jak niezawinione cierpienie, czy chociażby popularny motyw raju.